Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa w naszej audycji na żywo. Dziś 9 czerwca, Dzień Przyjaciela, między innymi taki dzień właśnie dzisiaj obchodzimy i myślę, że nie nadużywając tego znaczenia tego słowa przyjaciel, powiem, że zaprosiłam dzisiaj właśnie do studia przyjaciela Radia Rodzina, ksiądz Grzegorz Moczka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
O przyjaźni duchowej, o której zainspirowałam się z pewnych źródeł, o których zaraz powiem, będziemy dzisiaj rozmawiać. Jakiś czas temu sięgnęłam po zapis konferencji księdza Krzysztofa Grzywocza, zmarłego kapłana diecezji opolskiej, który nazwał właśnie to jedne ze swoich konferencji tytułem W duchu i przyjaźni, jakby nawiązując do tego uwielbienia Boga w duchu i prawdzie, o którym Jezus wspomina wcześniej Samarytance, tak? Przy studni, dobrze?
Tak,
nie
tak,
mylę
tak,
się.
Tak, tak.
I rozpoczyna właśnie swoje rozważania ksiądz Krzysztof w tej książce od tego, że celem odkupienia w zasadzie jest właśnie doświadczenie przyjaźni. Jak to wyjaśnić? Dlaczego właśnie w ten sposób? Dlaczego Bóg musiał nas odkupić do tego, byśmy właśnie potrafili doświadczać przyjaźni?
Wydaje się, że to dość... Nie wydaje się. Jest pewne, że przyjaźń to jest coś więcej nawet niż miłość, albo taka najdoskonalsza forma miłości. Przyjaźń jest z Boga i zdolność do niej też wzrasta, jak mówi również ksiądz Krzysztof Grzywocz, ze zdrową duchowością. To jest takie podążanie, wspólne podążanie do jednego celu. I skoro Jezus przedstawia się jako ten, który jest drogą właśnie, to wydaje się oczywiste, że skoro celem chrześcijanina jest niebo, to doświadczenie przyjaźni, doświadczenie łaski, którą jest przyjaźń, ta szczególna forma miłości, jaką jest przyjaźń, jest dla każdego z nas konieczna. Nie? Wydawałoby się, że to taki warunek sine qua non, jak to mówią niektórzy, żeby doświadczyć zbawienia. Zobaczyć, że Bóg jest naszym przyjacielem. To się śpiewa, nie? Ta pierwsza komunia święta, którą przeżywaliśmy, też w wielu parafiach dzieciaki, które też niekiedy z takich gardeł jeszcze bardzo, bardzo rozpromienionych łaską i otwartych śpiewały tak, że Jezus jest mym przyjacielem. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, co to znaczy, że On jest naszym przyjacielem, ale tak naprawdę właśnie sam Jezus, który mówi, który nas nazywa przyjaciółmi w Ewangelii Jana w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy klęka przed nami, kiedy myje nam nogi, kiedy mówi o sobie, że nie da się inaczej, że nie da się inaczej kochać, że nie można bardziej kochać, kiedy się oddaje swoje życie. To jest Bóg, który naprawdę jest bardzo bliski nam, który chce być obok nas. I mam takie wrażenie, to jest intuicja Kościoła, to jest pewność i przekonanie Kościoła, że właśnie ten Bóg odkupił nas przez miłość i zbawia nas przez miłość, a tą formą, niezwykłą formą miłości jest właśnie przyjaźń, więc nie da się. Nie da się doświadczyć zbawienia bez doświadczenia przyjaźni. Jednocześnie trzeba by się chyba pokusić o takie stwierdzenie, że doświadczenie przyjaźni jest też swego rodzaju doświadczeniem zbawienia, odkupienia.
Grzech pierworodny jakby zabrał nam tą umiejętność budowania głębokich relacji, a przyjaźń jest właśnie taką relacją, więc na pewno zbawiając nas, Jezus na nowo uzdalnia nas właśnie do budowania tych głębokich relacji, czyż nie?
Tak, tak, oczywiście. I tutaj też od razu przypomina mi się komentarz świętego Augustyna do ostatniej wieczerzy, szczególnie do tego stwierdzenia Jezusa, który mówi, że już nie jesteście sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. To Jezusowe nazwać, czyli dać nowe imię, nie? Dać tożsamość, stworzyć jakby na nowo, bo kiedy Bóg mówi, to się coś dzieje, to się wydarza. To jest nowe stworzenie, więc my po grzechu pierworodnym, owszem, wydaje się, że jesteśmy tylko sługami i też próbujemy jakoś w tych zależnościach między sobą znaleźć coś, co jest trudne dla nas do przyjęcia, do rozpoznania, może bardziej do rozpoznania, czyli faktycznie szukamy miłości. Jezus mówi, nazywam ciebie przyjacielem, to znaczy stwarzam ciebie jako przyjaciela, a święty Augustyn powie, tak, ty możesz tak o mnie powiedzieć, ale ja wiem, że jestem sługą, bo gdzieś cały czas z tyłu głowy towarzyszy nam to zranienie grzechem pierworodnym, dlatego tak bardzo potrzebujemy odkupienia i dlatego tak bardzo potrzebujemy chyba każdego dnia tego przekonania, tego upewnienia, że Chrystus jest przyjacielem, że On jest tym, który kocha i który naprawdę podnosi nas aż do nieba, bo myślę, że tym jest niebo. Ta wspólnota łaski, wspólnota bliskości, ta bliskość, która sprawia też, że jesteśmy wspólnotą, ta bliskość, która nas otwiera na innych, przede wszystkim dzięki Bogu, przez Boga, by się chciało powiedzieć trochę, parafrazując wczorajszą Ewangelię. Jezus mówi, że jest tym, kim jest przez Ojca i kocha i robi to wszystko właśnie przez Ojca. Pomyślałem sobie wczoraj, że to, co potem powie Jezus, że każdy, kto go spożywa, będzie żył przez Niego. No właśnie, wszystko przez Boga i całe szczęście, bo my byśmy nie byli w stanie jakoś odnaleźć się w tym świecie. No, jesteśmy kim jesteśmy, dlatego tak bardzo potrzebujemy Boga, dlatego tak bardzo potrzebujemy tego przypominania o Jego przyjaźni, o Jego miłości.
Wspomniany przeze mnie ksiądz Krzysztof Grzewocz wielokrotnie przywołuje w tych konferencjach w duchu i przyjaźni świętego Elreda z Rivaux i jego dzieło Przyjaźń duchowa. I na podstawie tego dzieła właśnie wymienia trzy rodzaje przyjaźni. Czy możemy je teraz przywołać?
Mówi święty Elred o przyjaźni cielesnej, o przyjaźni światowej i o przyjaźni duchowej. Trzy te rzeczywistości. Mówi o tym, że cielesna przyjaźń zaczyna się od zwyczajnego uczucia, od czegoś, co jest przyjemne, co można też dzielić właśnie z kimś, kogo nazywamy tym przyjacielem cielesnym, czyli jakaś przyjemność, którą możemy dzielić z kimś lub z wieloma osobami, bo przecież wiemy, że przyjaźń nie zamyka się tylko na jedną osobę, przyjaźń nie jest wyłączna. To są gesty, to są słowa, to są czasami nawet jakieś przysługi, jak to napisze święty Alert, przysługa jednego serca ku drugiemu, które uzależnia jedno serce od drugiego, nawzajem się do siebie skłaniają. Właściwie taka przyjaźń powstaje bez zastanowienia. Powiedzą niektórzy, że nawet się nie kieruje rozumem, ale tylko uczuciami i w związku z tym jest taką relacją, która potrafi wędrować w rozmaite strony. Nie zachowuje nawet umiaru, nie potrafi się zatroszczyć o to, co najbardziej szlachetne. Jest taka trochę lekkomyślna, nieumiarkowana, może nawet nierozważna. Jest też przyjaźń światowa, która się rodzi, według świętego Elreda, z pożądania rzeczy lub dóbr doczesnych. No, myślę, że każdy z nas doświadcza też takiej przyjaźni, a przynajmniej przekonał się boleśnie na własnej skórze, że niektórzy tylko w taki sposób rozumieją przyjaźń, bo jest to przyjaźń na czasy dogodne, na te czasy właściwe, nie? Tam jest jakieś, tak, dokładnie, jest jakieś nastawienie na zysk. No ale pojawia się też jeszcze przyjaźń duchowa, czyli według świętego Elreda przyjaźń prawdziwa. Nie ma tam względu na korzyści. Owszem, są ważne jakieś emocje, ale one są wszystkie podporządkowane, bo chodzi w niej o życzliwość i o miłość. Czyli według Elreda przyjaźń duchowa potrafi się zrodzić tylko i wyłącznie między ludźmi dobrymi, dlatego że mają podobieństwo życia, mają podobieństwo zainteresowań w sprawach ludzkich i boskich. No i dzięki temu mogą być przyjaciółmi. To jest taka przyjaźń, w której rzeczywiście jedno drugie podnosi. Jedna strona drugą podnosi. Nie ma tam ani zgody na grzech, ani na jakąś nieprawość. Nie ma takiego przyzwolenia na to, co, w imię przyjaźni, jak niektórzy powiedzą, pozwalam na to, żeby ktoś był sobą. Nie, my chcemy w przyjaźni cały czas stawać się kimś lepszym. Trochę wbrew tej piosence, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Nie, właśnie Bóg kocha mnie takiego, jakim chciałby mnie mieć i chciałby mnie stworzyć. Przyjaźń pochodząca od Boga do tego nas prowokuje, do tego nas uzdalnia, żebyśmy byli przyjaciółmi, to znaczy chcieli dla siebie coraz więcej dobra i motywowali się, mobilizowali się do tego, żeby to dobro odkrywać, żeby je odkrywać wspólnie, żeby za tym dobrem iść, żeby odkrywać Chrystusa, by się chciało powiedzieć najprościej i najkrócej.
Gdybym miała szansę porozmawiać ze świętym Enredem, to bym mu powiedziała, że te dwie pierwsze przyjaźni to wcale nie są przyjaźni jak dla mnie, no ale taką systematykę tutaj przyjął, więc niech będzie. Rzeczywiście ta przyjaźń duchowa, jak ją nazywa święty Enred i po nim powtarza ksiądz Krzysztof Grzywocz, to jest taka przyjaźń doskonała. W takim razie, czy jest ona możliwa między ludźmi bez Bożej łaski?
No tutaj wydaje się, że nie jest, że nie jest możliwa bez łaski Boga, bo faktycznie ona jest darem Boga. To dla nas jest oczywistą oczywistością, że kiedy mówimy o przyjaźni, kiedy mówimy o miłości, po prostu patrzymy na Chrystusa. Od razu gdzieś tam, nie z tyłu głowy, ale naprawdę przed oczami pojawia się krzyż Jezusa, pojawia się ostatnia wieczerza, pojawia się ten gest umycia nóg. Pojawia się Chrystus, który ciągle wychodzi, nie? Wychodzi do człowieka. Pojawia się Chrystus przy grobie Łazarza, ale też widzimy Chrystusa, który siedzi spokojnie w domu Łazarza, Marty i Marii i po prostu opowiada o sobie. Jest z tymi ludźmi. Żaden z ewangelistów nie przedstawił treści tej rozmowy, którą Jezus prowadził w domu swoich przyjaciół, bądź co bądź, więc pewnie rozmawiali o czymkolwiek. No, dla nas jest oczywiste, że prawdziwa przyjaźń, ta przyjaźń duchowa, to zjednoczenie na drodze, którą jest Chrystus i na drodze ku Bogu, ku Niemu, ku niebu, nie może zaistnieć właśnie bez łaski. Jesteśmy zbyt poranieni, jesteśmy zbyt interesowni. No tak, bardziej gdzieś ta przyjaźń cielesna czy światowa by nam towarzyszyła, nawet jeśli jej nie nazwiemy przyjaźnią, to żeby być prawdziwym przyjacielem, potrzebujemy Boga, potrzebujemy łaski, potrzebujemy tej miłości Chrystusa. Inaczej się nie da.
Pozwolisz, że chwila muzyki teraz. Mieczysław Wcześniak?
Ach, oczywiście.
Proszę bardzo.
To jest właśnie ta bliskość. No dobrze, niech najpierw wybrzmią dźwięki i słowa.
Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie, przytul mnie mocno i strzeż. Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie, przytul mnie mocno i strzeż. Noc i dzień, przytul mocno mnie, Twego ciepła tak pragnę, pragnę. Chcę być tak jak Ty, silny, mądry i dobry Ojcze. Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie, przytul mnie mocno i strzeż. Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie. Cieszyć się Tobą,
wiem, że ma ksiądz takich kilka refleksji księdza Krzysztofa Grzywocza gdzieś tam w zanadrzu, które mówią właśnie, kto może tym przyjacielem być, kto nie może, komu jest łatwiej, komu trudniej może.
Pierwsze chyba, co trzeba by zaznaczyć, o czym trzeba by powiedzieć, a co nie wybrzmiało jeszcze, że akurat w języku polskim świetnie brzmi to słowo przyjaźń. Kiedy mówimy o przyjaźni, to znaczy jesteśmy przyjaźni, przy swoim ja i przy czyimś ja. To jest zawsze szansa na to, żeby bardziej, głębiej siebie poznać, bo na tym też ma polegać przyjaźń, więc nie ma opcji przyjaźni dla samotników. Ksiądz Krzysztof napisze bardzo wyraźnie, że przyjaźń jest nieosiągalna dla samotników, a ci, którzy są samotnikami i mówią o przyjaźni, to raczej trwają w jakichś symbiotycznych związkach, które no nie mają szans na przetrwanie. I tutaj też bardzo piękne porównanie, które ksiądz Krzysztof przywołuje, że po pierwsze przyjaciel cieszy się, gdy ten drugi znajduje nowych przyjaciół. To taki obraz. Dwóch przyjaciół przychodzi do restauracji, to nie siadają przy stoliku dwuosobowym, ale na pewno przy czteroosobowym, przynajmniej przy czteroosobowym, bo dar przyjaźni jest jak chleb, który nie jest przeznaczony tylko dla dwóch osób. To jest potężny, ogromny chleb, z którego mogą korzystać też inni, czyli ogromne bogactwo, wyjście naprzeciw innym jeszcze. Do tej przyjaźni mogą być zaproszeni inni i jedną z bardzo ważnych spraw w przyjaźni jest właśnie ta niezwykła troska o wolność. Nie ma przymusu. Nie może być przymusu. Tak jak w miłości. Miłość z przymusu nie jest miłością. Przyjaźń z przymusu nie jest przyjaźnią. Oczywiście, że przyjaciel potrafi pozwolić swojemu przyjacielowi na to, żeby powiedział nie, żeby przyjął za zgodę to, by umieć podejmować bardzo konstruktywną krytykę. Jeśli widzę, że mojemu przyjacielowi dzieje się krzywda przez to, co on robi, przez wybory, których dokonuje, przez decyzje, które podejmuje, no wtedy mówię nie. Nie zgadzam się na to, nie? Bronię tej przyjaźni. Tutaj święty Elred, to jest XII wiek, druga połowa XII wieku, kiedy pisze to swoje dzieło o przyjaźni duchowej, mówi, że prawdziwy przyjaciel potrafi zgodzić się na to, by powiedzieć królowi o tym, że jego przyjaciel planuje zamach na przykład. Czyli to obrona przyjaźni nie za wszelką cenę. Są bardzo konkretne zasady, jest wolność, jest miłość, jest myślenie o niebie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Jednocześnie przyjaźń to zaufanie. Dużo by można mówić, o czym oboje akurat też doskonale wiemy, kiedy się mówi o przyjaźni, kiedy się przyjaźni doświadcza. Myślę, że to ten powrót do ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówi, nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam to wszystko, co usłyszałem sam od mojego Ojca. To jest niezwykle istotne. Dzielimy się tym, cośmy usłyszeli od Ojca, od tego, od którym przed chwilą mnie te chrześniak śpiewał, że On jest tym Bogiem bliskim, którego poznajemy jako Boga bardzo bliskiego i którego bliskości też niezwykle pragniemy.
W psychologii mówi się o tym, że przyjaźń to jest taka relacja, tak zwana relacja równa. I ważny jest ten dar wzajemności, tak? Wzajemnie. Oczywiście porówno nie z linijką jakoś, ale oddajemy sobie nawzajem no, te wszystkie elementy, które przyjaźni dotyczą. Jak to się realizuje w przyjaźni z Bogiem? No bo powiedzmy człowiek z człowiekiem, możemy o sobie myśleć, że jesteśmy równi jakoś, a Bóg zawsze w naszym pojęciu będzie kimś większym. Więc jak ta równość w tej przyjaźni z Bogiem ma się realizować?
I od razu święty Augustyn tak, ty możesz o mnie powiedzieć, że jestem twoim przyjacielem, ja wiem, że jestem twoim sługą. Czy równość, no dopiero co przeżywaliśmy uroczystość Trójcy Świętej i mówiliśmy o tej równości osób i jedności osób w Trójcy. My po prostu oddajemy Bogu to, co otrzymaliśmy od Niego. Cieszymy się tym. To staniecie przed Bogiem we mnie też jest zawsze związane z takim doświadczeniem, o którym mówi nam Biblia w Księdze Jozuego i o którym mówi też tradycja Kościoła, ojcowie Kościoła, że stawanie przed Bogiem w szczerości jest niezwykle istotne i to nas wynosi właśnie do nieba. Kiedy stajemy przed Bogiem ze szczerym sercem, to jesteśmy między aniołami, którzy też cały czas w szczerości oddają Bogu chwałę i wiedzą, że ten, który jest potężny, któremu nie mają zamiaru dorównywać, którego kochają, którego adorują, którego nieustannie poznają, którym się cieszą, którego odkrywają jako źródło miłości, to jest też związane z nieprawdopodobną radością naszego Boga. To jest radość Ojca. Żadne dziecko nie powie, że jest równe Ojcu, chociaż mu się czasami może tak wydawać w tej dziecięcej nieświadomości, ale jednocześnie korzysta z każdego daru, który od Ojca otrzymał, który od Ojca otrzymało to dziecko. Dokładnie tak samo my. Bierzemy z Boga wszystko, co tylko możliwe i stajemy przed Bogiem jako ci, którzy wiedzą, od kogo otrzymali i jednocześnie mają w sobie ogromną radość, że mogą to wykorzystać, że mogą tym ucieszyć Ojca. Czy to równość? Trudno powiedzieć, ale na pewno ogromna radość, skoro nasz Bóg jest miłością, skoro nasz Bóg cieszy się nami, to przecież my możemy Go kochać. Możemy też się Nim cieszyć. Jak mówią niektórzy, jesteśmy podobni do Boga właśnie w miłości i w miłosierdziu. I wtedy ktoś, kto patrzy na nas, może doświadczyć obecności Boga, dlatego że jesteśmy właśnie tacy, kochający i miłosierni.
Kiedy ksiądz mówił o tym stawaniu w szczerości przed Bogiem, to pomyślałam sobie o stawaniu w prawdzie, o której mówiliśmy na początku, czyli no, ksiądz Krzysztof Grzyboczy powiedział, prawda to przyjaźń, czy przyjaźń to prawda. I wracamy do początku. Jak zwykle czasu jest mało, ale chciałabym jeszcze wspomnieć to porównanie, którego używa wspomniany ksiądz Krzysztof. Porównuje on człowieka do najcenniejszego instrumentu świata, a instrumenty mają to do siebie, że się rozstrajają. No i właśnie, pisze on dalej, serce nastraja się najpełniej i rozwija poprawnie tylko przy sercu Jezusa i sercu drugiego człowieka. I ksiądz Krzysztof podaje tutaj też modlitwę litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa jako taki dobry sposób na to, by nastrajać swoje serce. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby? Dlaczego właśnie ta litania miałaby nam pomagać w tym nastrojeniu naszego serca?
No, litania do Najświętszego Serca Jezusa przez cały czerwiec nam towarzysząca, ale myślę, że dla naszych słuchaczy to nie tylko czerwiec jest miesiącem, kiedy modlimy się litanią do Najświętszego Serca. To przede wszystkim to odkrywanie tajemnicy serca. Kościół rozpoznaje w sercu Jezusa rozmaite tajemnice, próbuje nie wydrzeć z tego serca tajemnice miłości, ale nią się właśnie ucieszyć. Jeśli rozpoznajemy serce Jezusa, które jest cierpliwe, które jest łaskawe, które ma w sobie tę pojemność dla każdego z nas, jeśli widzimy serce Jezusa, które nawet rozdarte dalej kocha, no to jakie ma być nasze serce? Pewnie, że z pewną taką zdrową zazdrością patrzę na serce Jezusa, kiedy widzę swoje rozstrojone serce, kiedy gdzieś tam się dzieją rozmaite rzeczy, kiedy też doświadczam zranień, przede wszystkim z powodu moich własnych słabości i wiem, że Jego serce zostało też zranione, ale dalej bije miłością. To jest dla mnie ogromna nadzieja. To serce Jezusa jest dla mnie nadzieją, że moje serce też może być nie tyle poszywane, poskładane, ale może być właśnie takie jak Jego serce. Dlatego tak mocno modlimy się, dlatego tak mocno też sam modlę się o to, żeby Jezus zrobił to moje serce na wzór swojego serca, czyli dawał mi ciągle serce nowe, ciągle serce otwarte. Dla mnie ta litania do serca Jezusa, tutaj za księdzem Krzysztofem Grzywoczem naprawdę idę w ciemno, jest tym najlepszym sposobem, żeby nastroić swoje serce, żeby przypomnieć sobie, jakie mogę mieć serce, jakie serce powinienem mieć, skoro jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga i skoro jestem radością Ojca, Syna i Ducha Świętego, to dlaczego miałbym szukać jakichś innych jeszcze sposobów? Pewnie one są, ale przyznam szczerze, że najchętniej i najłatwiej, jestem tego pewny po prostu, że to jest dla mnie najprostszy sposób, kiedy faktycznie przypominam sobie, jakie jest serce Jezusa i no i wtedy wiem, że moje serce może być do Niego podobne. O to się modlę.
Ja myślę, że to są takie naczynia połączone. Jeśli jestem, chcę być blisko tego serca, moje serce upodabnia się do niego właśnie, to łatwiej o tę przyjaźń. I z drugiej strony, jeśli chcę się przyjaźnić, to serce właśnie staje się coraz bardziej podobne do Jezusowego.
Tak właśnie jest.
Kończymy już teraz.
A szkoda, bo można by było jeszcze dużo mówić.
Jeszcze jest dużo do powiedzenia, proszę Państwa, o przyjaźni duchowej. Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Ksiądz Grzegorz Mączka był naszym gościem. Odsyłam oczywiście do tych wszystkich materiałów, o których mówiliśmy, i do Pisma Świętego, jak zawsze. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za tę rozmowę i pozdrawiam Was wszystkich.
Gość dnia w Radiu Rodzina.